Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj z Inowrocławia witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, już po raz kolejny jesteśmy w Inowrocławiu, aby mówić o inowrocławskich kopalniach soli Solino S.A. Ten temat nadal jest aktualny. 86 dni przemilczanego protestu. Taki temat naszego dzisiejszego spotkania. Ci, którzy tutaj są za naszymi plecami, mówią o tym, że ich temat, ich problem jest przemilczany. Czy to na skutek wielu innych ważnych wydarzeń, czy też jest jakiś inny ku temu powód. O tym wszystkim w naszym dzisiejszym reportażu interwencyjnym po stronie prawdy. Naprawdę warto zostać z nami. Ten temat dotyczy każdego z nas. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy kopalni soli Solino S.A. w Inowrocławiu. Panie przewodniczący, tym tematem interesowaliście władze, interesowaliście wszystkich, którzy no, mogliby wam w tym pomóc. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób widzicie to, że wasz problem dotyczy każdego Polaka?
Jest to, mówimy tu o magazynach podziemnych, w kawernach solnych, więc w komorach solnych. Jest to pierwsza kopalnia, na bazie której miałyby zbudowane strategiczne magazyny dla rezerw paliw w komorach solnych. Jest to bardzo dobra technologia, przede wszystkim jest tania, bo w procesie produkcji dla górnictwa jest to, możemy użyć tu sformułowania, odpad. A więc koszty, które przy budowie są, rozkładają się również na odbiorców solanki, które ją odbierają. I w tych komorach głęboko pod ziemią można składować paliwa, czy to ropę, czy to benzyny. To, że ona jest tania, ale jeszcze do tego dochodzi, że jest bardzo bezpieczna i przyjazna dla ekologii, bo jak powiedziałem, jest to bardzo głęboko. Musimy również wziąć pod uwagę, że w dzisiejszej dobie terroryzmu to też ma znaczenie, że nie powoduje, gdyby nawet do takich sytuacji doszło, nie powoduje to żadnych strat czy zagrożenia dla ludności lokalnej, czy też dla środowiska. My sądziliśmy, że te magazyny będą wielką szansą dla państwa polskiego, dla tego przedsiębiorstwa, dla tego regionu. Niestety okazało się, że nie wszystko poszło dobrze. Od wielu lat magazyny nie spełniają swojego przeznaczenia, do którego miały być zbudowane, a więc nie gwarantują bezpieczeństwa energetycznego pod kątem paliw płynnych.
Panie przewodniczący, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo ważne filary. Bezpieczeństwo energetyczne to trzeci najważniejszy filar tego, o co powinna troszczyć się władza publiczna. Jak te magazyny, o których pan mówi, przekładają się na to bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa?
No cóż, te magazyny miały zapewnić, w razie gdyby doszło do kryzysu, czy to kryzysu energetycznego, paliwowego, czy takiego, jak mamy tu do czynienia za wschodnią granicą, do czasu pozyskania z nowych źródeł przez okres 3 miesięcy polska gospodarka i obywatele nie powinni odczuć żadnych dużych różnic. Przede wszystkim oprócz tego to powinno gwarantować stabilizację naszej gospodarki. Jest to gospodarka jeszcze bardzo wątła i czuła na różnego rodzaju zmiany, więc ten kierunek powinien być priorytetowym. Niestety, jak się okazuje, nie jest tak. Musimy się tu już cofnąć do roku 2006. Pierwszy protest głodowy był w roku 2006, później 2007, w sprawie dotyczących magazynów szeregu nieprawidłowości. Poprzez te protesty doszło do przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli i szereg innych instytucji, które jasno wykazały, że magazyny nie spełniają swojego przeznaczenia, że nie mają pełnej takiej zdolności wytłoczenia tych paliw, żeby je można było zaliczyć jako magazyny strategiczne dla rezerw strategicznych na wypadek kryzysu.
Panie przewodniczący, w znanej bajce, gdy okrzyknięto, że król jest nagi, no to był temu skutek, prawda? Natomiast tutaj Najwyższa Izba Kontroli i inne urzędy mówią, że tutaj rzeczywiście państwo jest bezbronne w tej materii, na tym odcinku. Czy cokolwiek się stało komukolwiek? kogokolwiek?
Nie, nikomu się nic nie stało. Tak naprawdę największe skutki tego ponoszą pracownicy, ponosimy my za to, że odważyliśmy się mówić o sprawach, o szeregu nieprawidłowości, zwracaliśmy uwagę na to dobro publiczne, które powinno nam wszystkim obywatelom, bo przecież to dotyczy każdego obywatela, zagwarantować bezpieczeństwo, żeby ten dorobek, który przez wiele lat, który był przez obywateli dokonywany, nie został zrujnowany w razie jakiegokolwiek kryzysu.
Panie przewodniczący, raz jeszcze, wasz problem, owszem, oscyluje wokół bezpieczeństwa waszej pracy, bezpieczeństwa waszej płacy, ale przede wszystkim troszczycie się o majątek narodowy, o to, abyśmy my wszyscy Polacy mieli to bezpieczeństwo energetyczne.
Dokładnie. To, że dbamy o swój warsztat pracy, jest naturalnym zjawiskiem i potrzebą, ale my tu przede wszystkim zwracamy uwagę i dbamy o to dobro publiczne, o bezpieczeństwo dla społeczeństwa, bo to dotyczy każdego z Polaków. To nie jest problem tylko nasz, tu pracowników, ale musimy uświadomić sobie, że to powinno gwarantować każdemu Polakowi gwarancję, że jeżeli dojdzie do kryzysu, czy to takiego jak mamy na Ukrainie, czy energetycznego z dostaw, jego interesy będą zabezpieczone i wydawałoby się, że w tym kierunku pójdą wszelkie działania, a rząd Rzeczypospolitej będzie na straży tego interesu stał. No niestety stało się zupełnie inaczej. Rząd zrobił wszystko, bo musimy tu jasno powiedzieć, za to, co się stało w Solino, odpowiada rząd. Nie ma tu wytłumaczenia. W 2006 roku, 2007, obecny rząd, obecna władza miała na biurkach raporty z kontroli NIK-u. Tam były zawarte przyczyny nieprawidłowości, wnioski, co należy zrobić i przez 10 lat, niemal przez dekadę nie dokonano nic. Ja słyszę ostatnio w Sejmie, jak wiceminister gospodarki się wypowiada, że on czeka na strategię opracowywaną w Solino. Na miły Bóg, gdzie pan byłeś? Gdzie pan byłeś przez 10 lat? A po drodze dokonano takich rzeczy jak przymusowego wykupu akcji od pracowników, wymuszono na pracownikach, żeby wyprzedali swoje akcje. Chodziło tu o to, żeby nie chodzili na walne zgromadzenie, żeby nie pokazywali problemów ważnych dla obywateli Polski, żeby nie wskazywali tych problemów. Dlatego pozbawiono ich. A w międzyczasie minister sprzedaje, jak się nie mylę, w 2009 czy 2010 roku akcje, pakiet akcji, który gwarantował mu to, że mógł kontrolować tą spółkę, strategiczną spółkę, bo to jest spółka o znaczeniu strategicznym. Sprzedaje. Znał już dokumenty, znał kontrolę. My żeśmy wielokrotnie monitorowali, wskazywaliśmy, że najpierw należy przedstawić plany naprawcze, które będą gwarantowały, że rząd będzie mógł wpływać na tą spółkę i mieć możliwość, że zgromadzone tam paliwo w razie potrzeby będzie wydobywane. Niestety nie brano tego w ogóle pod uwagę. W ten sposób rząd świadomie stracił kontrolę nad tą spółką.
Dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Gawędą, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy inowrocławskich kopalniach Soli Solino S.A. Proszę państwa, ci ludzie, którzy tutaj są, oni protestują nie tylko w obronie swojej pracy, w obronie swojej płacy, ale również o to, abyśmy my wszyscy mieli bezpieczeństwo energetyczne w naszego państwa, byśmy nie musieli pewnego dnia kupować podstawowych artykułów rolnych po cenach, na które nas nie będzie po prostu stać, byśmy mogli co wlać do naszych baków, by nasza gospodarka mogła iść naprzód. O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie, który, przypomnijmy, dotyczy każdego z nas, dlatego warto z nami zostać.
Pan Zbigniew Gedowski, doradca Związków Zawodowych Górników przy inowrocławskich kopalniach Soli Solino S.A. oraz Solidarności 80 jest naszym kolejnym rozmówcą. Jak pan widzi sytuację tego zakładu na tle sytuacji gospodarczej naszego kraju?
Więc ja w skrócie odpowiem, żeby po prostu rozwiązać sytuację tego przedsiębiorstwa, tej instytucji, jakie inowrocławskie kopalnie soli są bardzo starą starym przedsiębiorstwem. Najpierw trzeba uporządkować to, co się dzieje w naszym kraju, w naszym rządzie, sądzie i nierządzie. Po prostu jeżeli nie uporządkujemy tamtych spraw, które mają kierować, wytyczać jakieś kierunki, to po prostu nie rozwiążemy tych problemów. Ze względu na to, że Orlen ma taki burdel, jakiego w życiu nie widziałem. Tam są trzy frakcje, które się ścierają między sobą, prawda? I nie wiadomo, kto ma rządzić, jak ma rządzić. I przede wszystkim jest jedną rzecz. Tu ludzie nic nie chcą. Chcą mieć stabilności pracy, utrzymania tego przedsiębiorstwa, rozwoju tego przedsiębiorstwa i nie żądają żadnych pożyczek, kredytów od Orlenu, bo Orlen z nich korzysta, ten zakład jest samowystarczalny. Jest dla mnie jedno pytanie. Dlaczego minister skarbu wysyła swoich przedstawicieli do górników, do upadłościowych kopalni, nie z winy górników, z winy zarządzania, a tutaj kopalnia, która jest niezależna, niezadłużona, może się rozwijać, nie potrzebuje takiego przydupasa, jak jest Orlen, który by tu nią kierował, prawda, i z niej korzystał. Ta kopalnia ma prawo i ma ku temu warunki, żeby się rozwijać, ale już znaleźli się kolesie, którzy chcą wykupić warzelnię. Warzelnia była gwarantowana w 2007 roku porozumieniem, gdzie miała być postawiona nowa warzelnia. Do dzisiaj nikt nie zrealizował tego porozumienia. Po drugie, już czeka, żeby ją przenieść, wyrzucić ludzi na śmietnik, prawda, i przenieść warzelnię do Janikosody. Tak zrobiono w montewskich zakładach chemicznych, prawda. I to jest takie brudna rzecz, że po prostu nikt nie zrozumiał po 89 roku, że trzeba zrobić jakiś porządek. Wybieramy jakichś posłów, osłów i innych rzeczy. Mamy posła z naszego terenu. Nazywa się Brejza. On tu nigdy nie przyjechał nawet się spytać, czy ci ludzie żyją, czy mają co jeść, czy po prostu ktoś się nimi opiekuje. No i czekają na następną kadencję. Ktoś znowu zafinansuje im, prawda, wybory po 200-300 tysięcy, a po 7 tysięcy mają przydział i znowu będą siedzieć. I ci biedni ludzie, tutaj po prostu wypomina im się, że zarabiają tyle. Przecież ci ludzie nikt im nie dokłada. Skarb Państwa im do wypłaty nie dokłada. Oni zarabiają, wypracowują sobie te pieniądze. No nie będą pracowali na jakichś prezesów Orlenu, 450, 1500 dyrektorów, których trzeba utrzymać, nic nie robów, prawda, na których trzeba pracować. No ludzie, obudźmy się. Niedługo będzie tak, jak stało się po 1939 roku, że my będziemy chodzili nie chodnikami, tylko ulicami, bo nam nie pozwolą chodzić, prawda? Uznają nas za nienormalnych parobków, prawda? Ludzi, którzy po prostu będą pracowali pod biczem. Takiej możliwości nie mają. Ja zawsze im powtarzam, że już to było i nie wróci więcej. Ale ludzie mówią, muszą zrozumieć, nikt z tych pracowników inowrocławskich kopalni soli nie zazdrości nikomu, jak ktoś uczciwie zarabia 10-20 tysięcy na miesiąc. Nikt im tego nie zazdrości. Ja życzę każdemu, prawda, żeby zarabiał masę pieniędzy, ale w sposób rzetelny, uczciwy. I żeby majątek narodowy był podzielony w sposób rzetelny i uczciwy, prawda? A nie po prostu grabieżczy. Wszystko nam rozbierają. Niedługo zabiorą nam lasy, wodę, prawda? Kto chce, jak chce, tak tu rządzi. Więc najpierw trzeba zacząć od góry, od nich tam, prawda? I w rządzie, i w Sejmie, i w innych instytucjach, które by mogły pomóc. Przyjechała do nas, to pomogli nam na spotkanie, żebyśmy mogli się spotkać. Jeden poseł, drugi poseł. Obdzwoniłem wszystkich kolegów, którzy kiedyś ze mną siedzieli w pustce w stanie wojennym. No pomogli. No i co z tego? Jak Orlen nie dotrzymuje uzgodnień. Nie, że związki nie dotrzymują uzgodnień, tylko Orlen nie dotrzymuje. Przysłali nam na ostatnie spotkanie, nie wiem, na jakiegoś tam prezesika, czy jakiegoś tam nieważnego urzędnika, prawda? To jakby przysłali sprzątaczkę i woźnego. Ona miała pozamiatać, a woźny miał zamknąć za nami drzwi. No to jest pośmiechowisko, no się znasz robią. Tak nie wolno robić. Uzgodnienia międzyludzkie, międzyzwiązkowe po prostu trzeba traktować poważnie. Jeżeli związki traktują kogoś poważnie, to oni muszą nas traktować w rozmowach poważnie. My jesteśmy przygotowani do rozmów.
Nadal jesteście gotowi rozmawiać?
Jesteśmy gotowi przygotowani do rozmów w dzień i w nocy. Ja tu jestem 86 dzień, a oprócz tego jestem trzeci raz na tym, w tym zakładzie na strajku. Do czego zmierzam? Jesteśmy gotowi usiąść do stołu, ale z ludźmi, którzy mają jakąkolwiek wiedzę. Tu naprawdę potrzeba dużej wiedzy i mieć duże znajomości, żeby wiedzę i znajomości w tym temacie. Trzeba coś czytać, trzeba obserwować, trzeba się spotykać z kimś, kto o czymś wie. Natomiast tu przyjeżdżają ludzie, którzy tylko czekają, jak zagarnąć kasę. No, ja się czasami w nocy budzę, jak tu śpię, i zastanawiam się, o co tu faktycznie chodzi. Kto kogo chce ograć? No muszą zrozumieć, że my ograć się nie damy. No muszą to zrozumieć i niech się w końcu obudzą. No. Zresztą z mojej wiedzy, z kontaktami z kolegami na Śląsku, wiem, że to już jest ich koniec. No i co, i będziemy nowe instytucje pamięci narodowe budować, żeby po prostu tych normalnie krętaczy znowu tam gdzieś poukładać na półkach. No ludzie, to tak nie może być. Szanujmy się. Zacznijmy się szanować, bo z nas nic nie zostanie, a wszyscy będą musieli wyjechać do Niemiec, Holandii na zbieranie jabłek albo na ścinanie szparak. Prawda? To jest poniżające dla mnie jako Polaka.
86 dzień protestu głodowego. Ci ludzie są 86 dni poza domem. Jesteście poza domem. W dniu dzisiejszym nawet zabroniono wpuszczenia rodzin, żeby po prostu was mogli odwiedzić.
Chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Zaczynam traktować miejsca, niektóre... W ogóle zakazano mi od dzisiaj wejście na żaden zakład. Nie wiem dlaczego. Nie wyglądam, że jestem... z Al-Kaidy czy skądś, jestem normalnym Polakiem, uczciwym, rzetelnym do tego kraju pracującym, prawda? Nawet do dzisiaj mi emerytury nie przyznali. To jest ich, no to wynika z burdlu, jaki tu panuje w tym kraju, ale do czego zmierzam? Nie wpuszczono nawet żon i dzieci do człowieka, który głoduje w górze, prawda, w górze następnej kopalni, w miejscowości Góra, ze względu na to, że ktoś wydał jakieś idiotyczne zarządzenie, a przejście od miejsca bramy do miejsca, w którym on leży, jest 25 metrów. Nie wiem, na czym to polega. To są ludzie chorzy. Opowiadają piekielne bzdury, opisują to w prasie. Ta prasa po prostu albo się kiedyś w końcu obudzi, prawda, albo czekają na jakąś zmianę, to teraz nie wiedzą, co robić. Bo jak coś, jak ktoś zmieni w tym naszym państwie polsko-rzymskim, to znowu nowi się pchają do koryta i do mediów, prawda, i do pieniędzy. No a ten biedny robol chodzi po ulicy i mówi tak, albo nie mamy pracy, albo nie dadzą pracy, albo wszystko zlikwidują. Majątek narodowy już został praktycznie wyrżnięty do końca. Bo praktycznie co tu jeszcze można ukraść? No chyba te zbiorniki, prawda? Też na nich ma ktoś apetyt z jakichś tam milionerów, w taki czy inny sposób się dorobił, prawda? Ale to jest już jego biznes, to niech to służby, chociaż ich nie ma. Tu mój kolega Jurek powiedział o jednej rzeczy, że tu były Najwyższa Izba Kontroli, wewnętrzna, proszę państwa, kto w tym kraju, ja tym zajmuję się od przyjazdu z wygnania. Kto w tym kraju respektuje opinię Najwyższej Izby Kontroli? To jest tylko po to, żeby coś napisać, położyć na półkę, olać to i w porządku. Nie wiem, przypominam sobie, jak byłem młodym chłopakiem, był taki szef Najwyższej Izby Kontroli, nazywał się Moczar. Prawda? On ich trzepał równo, ale swoich omijał, prawda? A tutaj w ogóle czy oni ani nie swoich nie bronią, ani tych innych, tylko tak mówią, napiszcie coś, żeby to społeczeństwo oszukane wiedziało, że taka instytucja tu istnieje. No to jest pośmiechowisko. No. Tu się nie istnieje żaden wymiar sprawiedliwości, który chciałbym, żeby się nazywał wymiarem sprawiedliwości, się nazywa wymiarem niesprawiedliwości. Więc może kiedyś coś się zmieni. Czekam, oczekuję. Chciałbym, za czym pójdę w piórnik, znaczy za czym umrę, żeby po prostu takie coś zobaczył. No, jestem, właśnie wyczekuję na to.
86. dzień protestu głodowego w kopalni Soli Solinoesa, powiedzmy, że przemilczanego protestu. Dlaczego o tym w dzisiejszym programie interwencyjnym Po Stronie Prawdy? Zostańcie państwo z nami.
Thank you.
Proszę Państwa, wracamy do rozmowy z panem Jerzym Gawędą. Panie Przewodniczący, ten protest jest przemilczany. Tak wy widzicie ten protest. Dlaczego jest on przemilczany i jak wy patrzycie na relację medialną, na to, jaki jest kontakt między wami, tutaj ludźmi, którzy protestują, mają jakieś swoje racje, a społeczeństwem? Czy ludzie w Polsce, czy nasi rodacy są dobrze poinformowani o tym, co tutaj się dzieje?
Nie, ten protest jest przemilczany i to jest świadomie przemilczany. Jeżeli w mediach się coś pokazuje, to się pokazują sprawy, których my nie poruszamy. To nam się próbuje pokazywać nasze wynagrodzenia, jak my walczymy o wynagrodzenia, jakimi jesteśmy ludźmi niewdzięcznymi, bo w końcu jesteśmy na terenie o ponad 25% bezrobociu. Jest to takie działanie, które ma doprowadzić do nastawienia negatywnego społeczeństwa przeciwko tym protestującym. A rzeczywistość jest zupełnie inna. To, co tutaj mówiłem, co kolega również mówił, że poruszamy bardzo poważne sprawy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego się dzieje, że na wiele pytań bardzo poważnych musiałaby odpowiedzieć strona rządowa, bo to strona rządowa odpowiada za ten stan rzeczy. Brak nadzoru nad tą spółką, tolerowanie tych wszystkich nieprawidłowości, które nie tylko, że wykazały różnego rodzaju kontrole, ale my na bieżąco jako związki zawodowe informowaliśmy i wskazywaliśmy stronie rządowej, co się dzieje w spółce, nie podejmowano żadnych działań. Wręcz przeciwnie, za każdymi naszymi interwencjami podejmowano działania represyjne raczej w naszym kierunku. To pracownicy ponosili tego skutki. Doprowadzono do sytuacji, żeby wykluczyć z Rady Nadzorczej przedstawicielstwo pracowników. Osoba, która poruszała w Radzie Nadzorczej problemy w 2006 roku i do tego roku, to jest paradoksem, że wszyscy otrzymywali, ale ta osoba do ostatniego roku nie otrzymywała absolutorium. Tylko dlatego, że upominała się o dobro wspólne, o to, żeby ta spółka mogła funkcjonować. Widać w tym problemie, że brak jest jakichkolwiek jasnych procedur w stosunku do spółek tego rodzaju wrażliwych jak Solino. To dotyczy również i kopalń na Śląsku, kolegów, którzy też często poruszali i domagali się przedstawienia strategii dla całego sektora dotyczącego bezpieczeństwa, byli lekceważeni, a dzisiaj mamy sytuację, że próbuje się te kopalnie likwidować. To myślę, że na przykładzie Solino będzie należało przeprowadzić gruntowne analizy, co należy zrobić, żeby tego rodzaju spółki były pod prawidłowym nadzorem. Jest to nie tylko sprawa samego tego bezpieczeństwa nadzoru, ale również zmiana prawna. Proszę Państwa, przecież doprowadzono do jednej sytuacji. Ta spółka miała stworzyć strategiczne magazyny. Nie stworzono i w minionej kadencji, pod koniec minionej kadencji, Sejm podjął decyzję, że dopuścił składowanie rezerw strategicznych i gazu, i ropy za granicami. Ten, który mógłby budować nowe powierzchnie, bo jako związki zawodowe, oprócz tego, że wskazywaliśmy nieprawidłowości, ale wychodziliśmy z inicjatywami i wskazaliśmy, w jaki sposób ten problem można rozwiązać i budować nowe powierzchnie czy pojemności magazynowe. I nie tylko na potrzeby kraju, ale również na to, żeby można było dzierżawić chociażby krajom tej części Europy Środkowo-Wschodniej. A my wskazywaliśmy, że można tu zbudować już za zręby spójnego systemu energetycznego w Europie, bo tylko 4 państwa w kawernach solnych mogą w Europie tego rodzaju magazyny budować. Niestety to wszystko jest na papierze. Nikt nie chce tego zrobić. My oczekujemy, że rząd przedłoży, jaka jest strategia dla podziemnych magazynów na ropę i benzynę. Jaka jest rola tej spółki, która miała być spółką główną, która powinna zbudować ten system. Ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na zaplecze. Proszę Państwa, w jaki sposób i kto sprawuje opiekę nad tym sektorem? Nie mniej ważne jak Solino są również przedsiębiorstwa, które odbierają solankę. To są zakłady chemiczne, chociażby Anwil Wrocławek, Inowrocław, Janikowo. które powinny być zaliczone do spójnego systemu energetycznego i by objęte nadzorem. Niestety kilka miesięcy temu dokonano, spółka Skarbu Państwa dokonała sprzedaży i teraz nawet przy tym podejmowanie jakichkolwiek działań, budowanie strategii zaczyna być ryzykowne, bo my nie wiemy, jaki będzie dalszy los tych spółek, czy to nie dojdzie do sytuacji przejęcia przez inne jeszcze podmioty i wprowadzenia tego surowca na rynki i polskie.
Panie przewodniczący, dodajmy, to o czym pan mówi jest takim systemem zamkniętym, który aby to, o czym pan tutaj mówi, aby można było magazynować w sposób efektywny, tani, bezpieczny te złoża energii, a więc tutaj ropy czy też innych paliw, muszą być odbiorcy solanki, a więc te zakłady, o których pan wspomniał, jednych już nie ma nawet na mapie gospodarczej naszego kraju, inne już zostały sprzedane, a jak się mają kondycja finansowa kolejnych i co się stanie, jeśli te zakłady pewnego dnia jakiś ktoś, po prostu ich właściciel stwierdzi, ja zamykam ten zakład i mam, że tak powiem, gdzieś to, że on jest w jakimś systemie bezpieczeństwa energetycznego tego państwa.
Generalnie rozwój gospodarki magazynowej oparty tutaj w tej części Polski właściwie będzie niemożliwy, jak również będzie utrudnione chociażby wydobywanie tego surowca, który już będzie zgromadzony. Te zakłady powinny być wliczone w system energetyczny. One powinny być pod szczególnym nadzorem. I jeżeli jest równość podmiotów, które na rynku funkcjonują, to należy się zastanowić, jak zbudować w tym wypadku prawo, które umożliwi nadzorowanie tego rodzaju podmiotów gospodarczych. Ale musimy też jeszcze musimy wrócić do odpowiedzi na podstawowe pytanie. Panie ministrze, kto doprowadził do zlikwidowania Zachemu Bydgoskiego? Wiesz, to była spółka, która dobrze funkcjonowała, miała portfel zamówień, a była również w systemie energetycznym. Ona również odbierała solankę i znikła z dnia na dzień. To jest skandal. My oczekujemy na szereg tego rodzaju pytań, żeby padły odpowiedzi. Kto do tego doprowadził? Bo nie będziemy śpiewać tej piosenki, którą państwo często w mediach się ją puszcza, że Polacy nic się nie stało. Stało się. Dlatego, że za takimi fatalnymi decyzjami, za które się nic nie ponosi, kryją się ludzie. Konkretni ludzie, którym się wyrządza krzywdę. I nie można mówić, że się nic nie stało. Przyszedł czas odpowiedzieć na szereg pytań, bardzo ważnych pytań. Dlaczego minister Skarbu Państwa, znając całą prawdę dotyczącą Solino, sprzedał bez zabezpieczenia akcje Skarbu Państwa, pozbawił się w ten sposób nadzoru nad tą spółką. My również oczekujemy, żeby przedstawić, jaka jest strategia w gospodarce magazynowej, podziemnej dla paliw, jaki udział tej spółki i jaką strategię należy zbudować, bo ta strategia, o której pan minister mówił, że jest przygotowywana, ona już właściwie może iść do kosza. Gdyby pan minister z nami chciał dużo wcześniej rozmawiać, jak żeśmy od wielu lat o to zabiegali, można byłoby zbudować prawidłową strategię. Pytanie, które my dzisiaj musimy też postawić i bardzo trudne, bo nie jest to problem ekonomiczny, ani techniczny. Bo pieniądze są. Oczywiście pieniądze też jest tym paradoksem, które powinny być agencja zawrzeć z tą spółką, zawarła z akcjonariuszem. To akcjonariusz przejmuje wszystkie środki zaskładowane. To są potężne pieniądze, a ten zakład musi ze swojej działalności, która była przed prywatyzacją, budować i magazyny i spłacać jeszcze te magazyny i jeszcze od pracowników i emerytów chce się ich pozbawić wynagrodzenia, zabrać. No to już jest po prostu nie do zaakceptowania taka sytuacja, która się tutaj w Inowrocławiu dzieje.
Panie przewodniczący, to trochę tak jakby sprywatyzować, nie wiem, jakiś spichlerz, lodówkę, tak, w jakieś prywatne ręce i komuś płacić za to, że przetrzymuje to?
Ja odnoszę wrażenie i będę musiał to powiedzieć, bo po 80 paru dniach ja nie mam innego wytłumaczenia. Obawiam się, że są tu chronione czyjeś interesy i tak po cichu, że te magazyny tak naprawdę mają nie powstać. Dlatego też podjęto decyzję strategii w Solino w 2009. Według tej strategii w chce się pozbawić Solino produkcji solanki i magazynowania i przekazać to do Orlenu i jak gdyby Orlen chce budować kopalnię, mając zakład górniczy z doświadczeniem i możliwościami i ze wskazanymi przez nas możliwościami rozwoju, gdzie już dzisiaj moglibyśmy uzyskiwać bardzo duże pojemności magazynowe.
Panie przewodniczący, pytałem kilka osób znajomych o to tutaj z tego województwa, z Kujawsko-Pomorskiego. Czy znają wasz problem? Czy w lokalnych mediach, czy w mediach centralnych ten temat jakoś do ich świadomości się przebił? Wszyscy odpowiedzieli, że poza naszą stacją to nie wiedzą tak naprawdę, co tutaj się dzieje. Aż trudno nawet o tym powiedzieć, bo ten temat dotyczy nie tylko waszego zakładu, dotyczy również Anwilu, do byłego Zachemu w Bydgoszczy. Jakaś dziwna zmowa milczenia tutaj jest. Czy do pana przychodzą dziennikarze innych mediów, a pan jakoś tych wywiadów nie chce udzielać? Czy na czym tu polega ten problem?
Jeżeli chodzi o media, dziennikarze się pojawiają. Oczywiście my szczerze mówimy, udostępniamy dokumenty, bo nie mamy nic do ukrycia, lecz z tego wynika, że później oni nie mają możliwości tego tematu przerzucić go, przepraszam, że użyję takiego słowa, do opinii publicznej i widać tu jakby ktoś nad tym czuwał, żeby ten temat nie przeszedł do opinii publicznej, żeby opinia publiczna z nim się nie zapoznała. Myślę, że to jest świadome działanie.
Panie przewodniczący, w tym momencie powiedz mi jeszcze, tutaj jest protest w tym budynku, w środku. Gdzie jeszcze są te protesty?
Protesty są jeszcze na dwóch wydziałach. Jest na wydziale w górze, na kopalni, gdzie są te magazyny, na wydziale warzelni i soli, a więc konwekcjonowania soli. Tam również koledzy są bezpośrednio, protestują poprzez protest głodowy.
Czyli w kilku miejscach, można powiedzieć w kilku miejscowościach nawet.
Tak, w kilku miejscach, w kilku miejscowościach. Chcemy, żeby pracownicy byli blisko pracowników, żeby się nawzajem wspierali, bo to jest w takim trudnym proteście bardzo potrzebne. Dziwi to, że pani premier jako lekarz jest obojętna wobec ludzi, którzy dbają o dobro.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Gawędą, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy inowrocławskich kopalniach soli Solino S.A. Połączyliśmy się, proszę państwa, również z panem Markiem Struzikiem, przewodniczącym Solidarności 80 w tym zakładzie. Czy słyszymy się, panie przewodniczący?
No witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich obecnych i tych, którzy są przed telewizorami, szczególnie swoją rodzinę, która niestety ma zabronione odwiedzać mnie.
Panie przewodniczący, potwierdza pan, że rodzina ma uniemożliwione widywanie się z panem. Proszę powiedzieć w tym momencie, gdzie pan się znajduje, bo nie w tym budynku, ani nie w tej miejscowości. Gdzie pan protestuje?
Ja protestuję tam, gdzie są magazyny ropy i paliw, w biurze naszym związkowym Solidarności 80, na które mamy podpisaną umowę z zarządem. Po prostu no, to biuro jest nasze, nie wolno nikomu wejść po prostu do tego biura. To już nie chodzi nawet pracownicy nie mogą. Wczoraj była taka sytuacja, że do 18 mogli wejść tylko pracownicy, po 18 nikt. Dzisiaj służba ochrony, do której chciałbym podkreślić, że nie mam pretensji, bo wykonują swoją pracę, dostali polecenie, że mają nie wpuszczać absolutnie nikogo.
No, panie przewodniczący, no a ty w jaki sposób w takim razie będzie się pan kontaktował z rodziną? Grypsami czy tylko SMS-ami? Bo być może niedługo to i telefony wam zagłuszą, no bo nie rozumiem tej sytuacji.
Chciałem właśnie to powiedzieć, jak również to, że zaopatrzyliśmy się w większą ilość wody, bo podejrzewam, że mogą jeszcze nam, nie wiem, nie dostarczyć wody do picia.
Panie przewodniczący, przepraszam za taką trochę może ironię, no ale głodem was na razie nie wezmą, tak?
No póki żyjemy, to nas nie wezmą.
Proszę powiedzieć, dlaczego pan jest tam, akurat w tamtym miejscu, tam gdzie są te magazyny, przypomnijmy. Można powiedzieć, że pilnuje pan bezpośrednio w tym momencie majątku narodowego.
Można tak powiedzieć.
Panie przewodniczący, co ma pan w takim razie do powiedzenia swojej rodzinie? Bo myślę, że to w tym momencie nasze medium będzie najodpowiedniejsze do tego, aby przekazać również informacje dla tych ludzi, pana kolegów, którzy tutaj są, jak i dla rodziny.
No chciałbym powiedzieć żonie, że te wszystkie plotki, które były rozsiewane na zakładzie, że wyrzuciłaś mnie z domu i dlatego nie mam gdzie się podziać i tu siedzę. Wiadomo, wszystko są nieprawdą, bo wszystko jest nieprawdą, bo rodzina zawsze była, jest i będzie dla mnie najważniejsza. Bardzo was pozdrawiam i jeszcze chcę powiedzieć coś do wszystkich pracowników inowrocławskich kopalń soli. Jest nieprawdą, że my nie chcemy rozmawiać. to, co powiedzieli koledzy wcześniej, my w każdej chwili chcemy usiąść do stołu. Niech tylko potraktują nas poważnie. My nic więcej nie chcemy. Usiądziemy, jeżeli potraktują nas poważnie.
Dziękujemy, panie przewodniczący. Przypomnijmy. Rozmawialiśmy z panem Markiem Struzikiem, przewodniczącym Solidarności 80 w tym zakładzie. Proszę państwa, no do czegoż to dochodzi, że w ten sposób są traktowani pracownicy i dodajmy również członkowie związku. W tym wypadku również przewodniczący związku. Związek ma zgodnie z prawem prawo do lokalu. W tym momencie do lokalu nie może wejść rodzina. Zastanawiać by się można, czy kto inny mógłby się tam dostać. Policja, pogotowie, może straż pożarna, czy też ktoś inny. No ciekawa to sytuacja. Myślę, że odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach również się tym zainteresują. Nam ten temat również nie zostanie obojętny i obcy. Zostańcie państwo z nami.
Pan Bogdan Świątek, członek komisji zakładowej. Przypomnijmy i powiedzmy to jeszcze raz, że to związki zawodowe były pionierami przy budowie tych magazynów. Powiedzmy jeszcze raz naszym widzom, co te magazyny oznaczają.
Tak, w okresie transformacji ustrojowej, gospodarczej w latach 90., na przełomie lat 80-90, w sumie związki zawodowe złożyły propozycję ówczesnej Petrochemii Płock o budowę magazynów podziemnych ropy i paliw, ponieważ SUL nie zachodzi w reakcję z paliwami, z gazami, więc są to doskonałe dla środowiska, bardzo bezpieczne podziemne magazyny ropy i paliw. O kubaturach bardzo olbrzymich, bo w słowie można ująć magazyny jako małe budynki, natomiast to są podziemne magazyny, są to pustki poeksploatacyjne po wyeksploatowanym złożu soli. Magazyny te mogą służyć nie tylko PKN Orlen, również Unii Europejskiej, czy nawet dla układu NATO, jako magazyny dla paliw płynnych. Związki zawodowe w ówczesnym czasie były pionierami, ponieważ z tymi pustkami tak naprawdę to nie było co zrobić, no bo wyeksploatowane złoże stawało się pustką. Petrochemia Płock bardzo skrzętnie to wykorzystała, naszą propozycję, i bardzo szybko zaczęto inwestować w te podziemne magazyny ropy i paliw. No i co się okazało? Petrochemia Płock bardzo dużo na tym zarobiła, ponieważ Agencja Rezerw Paliwowych, czyli Skarb Państwa, płaci olbrzymie pieniądze Petrochemii Płock, ówczesnemu, obecnemu PKN Orlen, za tak zwane podziemne składowane nie ropy i paliw dla zapasów państwa. Są to miliony złotych, które są przekazywane na rzecz Orlenu. Natomiast tutaj pracowników Solino, no paradoksalnie, się karze, się dosłownie ich poniża godność, wypowiadając układ zbiorowy pracy, wypowiadając pakiet socjalny, pozbawiając w czasu pod gruszą, pozbawiając pogodnej jesieni, czyli pieniędzy odprowadzane na pogodną jesień dla każdego pracownika. Dosłownie demoluje się całe życie społeczno-gospodarczo-ekonomiczne w tym zakładzie, również i płacowe, jak najbardziej. Nic się nie proponuje w zamian, natomiast ograbia się z finansów. Proszę spojrzeć na mnie, ja tu przepracowałem w tym zakładzie 41 lat i nie przypominam sobie, żeby tak źle jak teraz było kiedykolwiek. Jeszcze nigdy, drodzy państwo, nie było tak źle jak teraz jest. Naprawdę. I co będzie na przyszłość, w przyszłości naprawdę nie wiem. Po przepracowaniu 41 lat pójdę na emeryturę z kwitem, dosłownie z kwitem, z niczym. Pozbawia się nas odpraw emerytalnych, pozbawia się nagród jubileuszowych, które były częścią składową, ponieważ tutaj my nie zarabiamy kokosów, nie zarabiamy cudów. Średnio pracownik dobrze zarabiający ma około 2000-2500 złotych i tak żyjemy z dnia na dzień. Za pieniądze, które otrzymywaliśmy do tej pory, za tak zwane jubileusze, no coś można było, jakieś inwestycje w swoim mieszkaniu, w swoim gospodarstwie dokonać. Teraz nic, to wszystko będzie pasem. Nasze dzieci też się uczą, dorastają, też są potrzebne pieniądze nam, bo przeważnie jesteśmy w większości jedynymi żywicielami rodzin. I tak to bywa w tym zakładzie. Tak nam się odpłaca Orlen, pięknym za nadobne. Super, panowie. Tak dalej, trzymajcie.
Dziękuję bardzo. 86. dzień protestu głodowego w kopalni Soli Solino S.A. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Kontynuujemy nasze rozmowy, tym razem z panem Januszem Dębczyńskim, wiceprzewodniczącym zarządu regionu toruńsko-włocławskiego NSZZ Solidarność. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, dlaczego ten temat jest tak ważny również dla regionu kujawsko-pomorskiego, toruńsko-włocławskiego? Co takiego powoduje, że ten zakład jest tak istotny dla całego regionu?
No myślę, że niewiele jest takich zakładów już w Polsce, bo tak jak tu wcześniej mówiono, no niestety przemysł w Polsce praktycznie jest na wymarciu, a ta koalicja rządowa, która rządzi Polską od blisko 8 lat, w taki sposób beztroski, bezprzykładny, nie przykłada wagi do tego, co polskie, nie przykłada wagi do tego, że jednak nie możemy być tylko krajem typowo usługowym, bo wtedy nic nie znaczymy, tylko powinniśmy mieć również i dbać o te rodowe srebra, a takie jeszcze perełki jak Solino, chuchać i dmuchać w sposób szczególny, żeby ten zakład dla regionu, dla całego kraju jest ważny, bo ja jestem z Włocławka. Grupa Anwil korzysta z Solanki i jeżeli tutaj będzie jakieś zawirowanie, zachwianie, jeżeli tu dojdzie do jakichś nieprzewidywalnych sytuacji bądź, nie daj Boże, likwidacji, no to wtedy odczuje to również cały Inowrocław, bo przecież Soda Ciech, a teraz wykupił to syn pana Kulczyka, również Janikowo i cała grupa Anwil we Włocławku żyje również i do produkcji potrzebna jest solanka. I w tym...
Przepraszam, czy tam sobie zdają ludzie z tego sprawę, zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy tamtych miast, gmin okolicznych?
Myślę, że do końca sobie nie zdają sprawę, bo lokalne media specjalnie za mocno nie informują o tych sprawach. Jest cicho nad tym protestem. Media są nastawione w taki, a nie w inny sposób. Ja myślę, że Orlen to jest taka grupa państwo w państwie i tutaj też poprzez swoje, powiedzmy, reklamy, inne rzeczy i programy ma formę nacisku i wpływania na media. Poza telewizją Trwam, w której przecież, jak pamiętamy wszyscy, jako Solidarność twardo żeśmy bronili i udało nam się, że ta telewizja Trwam w końcu jest na multipleksie i może pokazywać prawdę o Polsce, o polskim przemyśle, o sytuacji ludzi pracy, o tym, jak łamana jest godność i prawa pracownicze. My tylko informujemy na naszej stronie internetowej regionu. Codziennie jest taka podstrona, jak gdyby na stronie Komisji Krajowej o sytuacji w Solino z informacją, że kolejny dzień trwa strajk. My próbowaliśmy tu już na różne sposoby, żeby zainteresować tą stronę rządową. Ja byłem dwukrotnie z Jurkiem Gawędą w Ministerstwie Skarbu. Tymi sprawami Piotr Duda również żył bardzo mocno i też interweniował i powiedział wprost, bo jestem również członkiem Komisji Krajowej, że to sprawa Solino jest dla rządu i ludzi odpowiedzialnych za jeszcze resztki polskiego przemysłu sprawą śmierdzącą, dlatego oni tak, a nie inaczej boją się te ruszać w sposób taki zdecydowany tych spraw związanych z sytuacją tejże kopalni soli.
Panie przewodniczący, zapytam jeszcze o sytuację tam u was w zakładzie. W jednej z wypowiedzi młody człowiek powiedział, że zamiast w Polsce myśleć o tym, aby tym innym grupom społecznym podnieść ich pobory, to myśli się o tym, jak nam zabrać, a więc abyśmy wszyscy byli szmatami. Przepraszam, to jest tylko taki cytat. Jak wygląda sytuacja płacy i umów o pracę w waszym zakładzie?
To znaczy we włocławskiej grupie Anwil sytuacja nie wygląda na tle innych zakładów w Włocławku. I to też jest taki apel i taka konstatacja również, że ludzie powinni zrozumieć, że jeżeli nie będą zorganizowani, jeżeli nie będą zorganizowani w silnych związkach zawodowych, to przecież rządzący ani właściciele tych zakładów o nich nie zadbają. Mamy przykłady z całego świata. Tam, gdzie są silne związki zawodowe, tam jest lepsza gospodarka w danym kraju i tam ludzie zarabiają znacznie więcej. Jest zadbana ich godność, mają odpowiednie warunki pracy i płacy. I tego dzisiaj w Polsce bardzo brakuje i w naszym regionie szczególnie, a takie szczucie i mówienie, że jedni zarabiają więcej, a przecież ci niektórzy za 1300 zł mogą pracować, to jest po prostu haniebne i media głównego nurtu, zwłaszcza w tym się lubują.
Dziękuję, mówił pan Janusz Dębczyński, wiceprzewodniczący zarządu regionu toruńsko-włocławskiego. Kontynuujemy nasze rozmowy.
Szanowni państwo, ostatnie pytanie kierujemy do pana Szanowni państwo, ostatnie pytanie kierujemy do pana przewodniczącego Jerzego Gawędy. Panie przewodniczący, jakie są wasze oczekiwania i od czego uzależniacie przerwanie protestu głodowego?
Zacznę odpowiem na to pytanie. Jeszcze tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, żeby zakończyć manipulacje w różnego rodzaju mediach i przekazach. Prywatyzacja Solino nie była prywatyzacją biznesową. Była to celowa prywatyzacja i powierzona wtedy Petrochemii Płock, który miał, zobowiązał się i miał zbudować stabilne, mobilne magazyny podziemne dla strategicznych rezerw. Czego oczekujemy? Przede wszystkim uporządkowania wszystkich spraw, odpowiedzenia na te pytania, bo muszą te odpowiedzi paść. Zastanowienie się, czy ten akcjonariusz jest w stanie zbudować sprawny system, czy nie należałoby wprowadzić nowych akcjonariuszy. Oczekujemy od rządu odpowiedzi, jaka będzie strategia, jakie miejsce w tym Solino i od spotkania z rządu uzależniamy zakończenie protestu, ale to już od decyzji rządowej będzie zależało.
I powiedzmy jeszcze raz, jesteście gotowi rozmawiać?
Zawsze byliśmy gotowi rozmawiać, ale merytorycznie. Nie chcemy mieć udawanych rozmów, czy pod kątem tylko dla PR, dla propagandy. Na to się nie godzimy.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, 86. dzień rotacyjnego protestu głodowego w kopalni Soli Solino S.A. O tym proteście będziemy państwa informować na bieżąco, a tymczasem żegnają się z państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.